Czy chrześcijaństwo może być do niczego niepotrzebne, a nawet szkodliwe? Czy chrześcijaństwo może przeszkadzać? Taką tezę, wyobraźcie sobie, rozważa ze swoimi czytelnikami apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Będziemy dzisiaj o tym czytać. Żeby nie być gołosłownym, to po prostu zacznę od przeczytania naszej dzisiejszej porcji fragmentu Pisma Świętego, czyli wersety, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 12 do 24. Cały ten rozdział 15, jak wiecie, jest o zmartwychwstaniu. Pierwszą część już omówiliśmy, pierwsze 11 wersetów, a teraz idziemy dalej. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, no to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. W tym momencie przerwiemy, chociaż no, ciekawie jest i mam nadzieję, że Bóg da nam jeszcze dalej za tydzień lub tam może później studiować dalsze wersety. Oczywiście mam nadzieję, że większość z was ma Biblię. Jeśli nie ma, no to coś tu może znajdę pod ladą. O, mam nawet taki mały Nowy Testament. Tu list do Koryntian jest, ten, który studiujemy. Napisz, to ci wyślemy. Płacisz za koszt wysyłki, żebyś sobie mógł sprawdzać, czy to, co my tu mówimy, rzeczywiście jest w Biblii, żebyś sobie sam mógł dalej czytać. A zresztą teraz to aplikacje jakieś są na telefonach i kto chce, to znajdzie Biblię. Nawet nie mając jej w domu, może znaleźć u siebie w telefonie, ale co ja będę was uczył, to wy lepiej wiecie, mówię do młodych widzów. Mamy ten fragment. Apostoł Paweł, można powiedzieć, boksuje się z takim hipotetycznym pytaniem, twierdzeniem, że dla ludzi nie ma zmartwychwstania. Nie? Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Nie? Może oni nawet nie mówili głównie o zmartwychwstaniu Chrystusa, nie? Tylko tak, dlatego Paweł pokazuje, że zobaczcie, no, wiara nasza daremna, po co nasze życie, to jest pożałowania godne. Czyli zobaczcie, wiara w Chrystusa, jeśli nie ma zmartwychwstania, to jest szkodliwa dla nas. Nie? Jesteśmy pożałowania godni, biedni ludzie. Nie? A jakoś gęba się śmieje i nie widać tego po biblijnych chrześcijanach, żeby w jakiś sposób uważali się za przegranych, czy no, nie wiem, oszukanych, czy pogrążonych w jakichś smutkach, czy ciemności. Nie? Skąd w ogóle pojawiła się ta myśl, że nie ma zmartwychwstania? Nie? No ona, że tak powiem, krąży po ludziach od dawna. Nie? No takie ślady, dowody to już mamy u Żydów przed Chrystusem, że tam były dwa stronnictwa. Pamiętacie, jak w pewnym momencie Paweł stanął przed sądem, no i widział, co się dzieje, i postanowił właśnie wykorzystać ten argument, że on wywodził się ze stronnictwa faryzeuszy, którzy wierzyli w zmartwychwstanie, a z drugiej strony taka troszkę wyższa kasta, ta polityczna, tych arcykapłanów, kolaborantów rzymskich różnych i tak dalej, oni nie wierzyli, tylko tu i teraz władza się liczy, to jak biskupi katolicy mniej więcej, nie? Żadne zmartwychwstanie, tylko jajeczko umaczać w chrzanie, no to tyle im tam ze zmartwychwstania zostało, nie? I zaczął, wykrzyknął w czasie tego procesu: słuchajcie, hopy, ja tu jestem z powodu zmartwychwstania. Co? Naszego? Ty dziady, im się tam mordobicie zaczęło na... Możecie sobie o tym przeczytać pod koniec Dziejów Apostolskich. Naprawdę o mało Pawła nie rozszarpali te dwie frakcje, aż rzymski tam, zdaje się, setnik, no wziął, skrzyknął chłopaków, rozgonili to towarzystwo i uratowali spośród nich Pawła. Także pokazuje, że już nawet w łonie religii żydowskiej, nie, gdzie o zmartwychwstaniu, to przecież Jezus mówił, no jak to? Nie, mówicie, że wierzycie w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. No to Bóg jest Bogiem żywych, nie? A nie umarłych. Tam Jezus im na różne sposoby tłumaczy, że jest to życie po śmierci, nie? No bo jakby dzisiaj Abraham nie istniał już, nie? I tak dalej, no to jakbyś mówił, że to Bóg Abrahama, tylko tak historycznie, że kiedyś był taki Abraham i on kiedyś wierzył w Boga, a teraz to już go nie ma i tak dalej, nie? Także Jezus już z nimi, z tymi saduceuszami rozmawiał, czyli mamy tych ludzi, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie już w kulturze judaistycznej, w kulturze żydowskiej przed Chrystusem. Już taki pogląd się gdzieś tam urodził. Ludzie sobie tak opowiadali, była taka, można powiedzieć, kasta religijna, która właśnie odrzucała zmartwychwstanie, odrzucała życie po śmierci, tylko tu i teraz jakoś. Jak oni sobie tam kombinowali, to nie wiem. Wiem, że na przykład próbowali Jezusa zagiąć. Mówi, a kobieta miała najpierw jednego męża, drugiego i tak siedmiu, no i co? I po tym zmartwychwstaniu to, z którym będzie w niebie? I myśleli, że już załatwili temat. No to o tym można sobie w Ewangeliach poczytać. Czyli kultura żydowska, część wierzy w zmartwychwstanie, część nie wierzy w zmartwychwstanie. W kulturze greckiej również były dyskusje. To wiecie, nam się to w głowie nie mieści, ale Grecy starożytni dyskutowali nad zmartwychwstaniem. I epikurejczycy mówili, że zmartwychwstania nie ma, czyli że tu i teraz trzeba przeżywać życie, chwytać życie, tu się liczy. Raczej zmartwychwstanie odrzucali. Stoicy z kolei w jakimś tam sensie sobie wyobrażali, że po śmierci dusza gdzieś jakoś tam się ociera o bóstwo, czy zanurza w bóstwie. No jakieś tam mieli swoje koncepcje na temat życia po śmierci. Z kolei zwolennicy Platona kompletnie też no, zaprzeczali zmartwychwstaniu. I to są czasy, no, w których teraz się kręcimy z listem do Koryntian. Nie? Korynt bardzo blisko Aten, wpływ co prawda no bardziej to miasto portowe, religijno-burdelowe, bogate, no ale też wpływ Aten, wpływ filozofii jest wielki. I ci Grecy, którzy się nawrócili, i ci Żydzi, którzy się nawrócili, ze swoich tradycji religijnych wyciągają właśnie to niewiarę w zmartwychwstanie. Czyli z jednej strony uwierzyli w Jezusa, że umarł za ich grzechy, może dopuszczają, że Jezus zmartwychwstał, ale w ogóle nie wierzą w zmartwychwstanie ludzi. Nie? Rozumiecie, ludzie nie zawsze mają spójne poglądy. I dlatego apostoł Paweł mówi zaraz, no jak mówicie, że my nie zmartwychwstajemy, no to by znaczyło, że i Chrystus nie zmartwychwstał, nie? No, na tym jest główna jego myśl. Zaraz będziemy ją szczegółowiej analizować, ale zobaczcie, że ci ludzie sami nie potrafią takiego wniosku wysnuć, nie? Chodzą do kościoła, bo tu mówi, jakże mogą mówić niektórzy między wami. To się dzieje w kościele. To nie, że tam gdzieś epikurejczycy na rynku sobie opowiadają te historie, tylko oni przynieśli do kościoła te swoje całkowicie nie fałszywe przekonania. To tak jak na przykład spora część katolików wierzy w reinkarnację. Nie? Słyszeliście? Nie? To się wzięło z pogańskich religii wschodu. Dość jest popularne. No, parę dni temu mieliśmy program o tym, pedofilii i Dalaj Lamie. Także troszkę więcejśmy na ten temat mówili. Kto chce takie żartobliwe omówienie religii wschodu, to polecam. Tam z Czarkiemśmy troszeczkę starali się przybliżyć temat. On już dzisiaj wyszedł z mody, dzięki Bogu, ale w latach 80., w latach mojej młodości, no to te różne pomysły, nie tylko buddyzm, ale i tam hinduizm, jakieś tam te kryszny, to wszystko buzowało, taka moda było. Dzisiaj to już praktycznie zeszło z tapety. Bardzo, bardzo rzadko się o tym mówi. No tylko teraz ten skandal z Dalaj Lamą, to tam troszeczkę wróciliśmy do tematu. Ale zobaczcie, ludzie chodzą do kościoła, mówią, że wierzą w Chrystusa, są tam katolikami, przyjmują te najświętsze sakramenty i wszystko inne, a w rzeczywistości wierzą tam jedni w horoskopy, drudzy w reinkarnację, trzeci jeszcze tam w ogóle nie wierzą, że w zmartwychwstwo albo nie. Kiedyś robiliśmy taką sondę, nie? Pytaliśmy ludzi, czy wierzą wiadomo, nie? Także zobaczcie, że to nie odbiega daleko, że w kościele w Koryncie też spora część ludzi poddawała w wątpliwość fakt życia po śmierci w nowym ciele, czyli zmartwychwstania. No i apostoł Paweł stara się z tym problemem zmierzyć. Mówię, cały rozdział, tam Ewangelię cytował, czyli Ewangelię, czyli sposób zbawienia. O tym mówiliśmy tydzień temu, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism i zmartwychwstał trzeciego dnia według pism, ukazał się Kefasowi i tak dalej, nie? Że to jest ta centralna prawda chrześcijaństwa, że Jezus umarł za twoje grzechy. To jest dobra nowina. No, jeśli Jezus umarł za twoje grzechy, to ty nie musisz umierać za swoje grzechy. Możesz mieć je przebaczone. Jezus stoi kołacze, chce dać ci życie wieczne, chce dać ci przebaczenie wszystkich twoich grzechów. Od twojego tam poczęcia czy narodzenia, to już tam nie wiem, aż do twojej śmierci. Jezus chce ci wszystkie grzechy od razu przebaczyć. Nie tak jak ksiądz tam... A to przyjdź za rok albo tam. Nie. Jezus od razu przebacza ci wszystkie grzechy. Dlaczego? Bo za wszystkie umarł na krzyżu. Raz na zawsze. Wykonało się. Zapłacone. Odsiedziane. Mówiąc takim żargonem, jak Jezus to powiedział. No i teraz dalej zaczyna ten spór, można powiedzieć, taki na argumenty, jeśli chodzi o to, że jeśli zmartwychwstania nie było, no to jakie są tego konsekwencje? Czyli podzielmy sobie ten fragment. No, zatytułować można go właśnie czy chrześcijaństwo szkodzi? Nie? Proszę, taki temat. Jeśli nie było zmartwychwstania, to chrześcijaństwo szkodzi. A jeśli było, to jest największym błogosławieństwem w dziejach świata. Nie? No, wybieramy tę drugą wersję. Wersety od 12 do 14, pierwsze trzy, to jest pokazanie, można powiedzieć, tego sporu, nie? Czyli zarysowanie konfliktu, problemu. Za chwilę sobie jeszcze raz przeczytamy. Później wersety 15 do 19 mówi o fałszywych naukach, nie? Co jest nieprawdą. No a potem od 20 wersetu do końca, do 24 mówi z kolei, co jest prawdą. Nie? Czyli kontrowersja, fałsz i prawda. Nie? Taka dosyć prosta budowa. Zobaczcie, że tak jak gdyby wchodzi na pole przeciwnika. Nie? Czyli zaczyna, przyjmijmy, że macie rację. Nie? Bierze nieprawdę, bierze tych ludzi, którzy mówią nieprawdę i mówi, przyjmijmy, że macie rację. No to wtedy takie wnioski wypływają. Przeczytajmy może z Biblii Katolickiej. Ktoś ma Biblię Tysiąclecia? O, tu widzę, Marcin ma. Przeczytajmy cały ten fragment właśnie z takim podziałem, czyli zrobimy krótką przerwę. 12-14, zarysowanie problemu. Proszę.
Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara. Mhm.
Czyli zobaczcie, chrześcijanie cały czas trąbią o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Nie? To nawet 11 werset, zobaczcie, czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Nie? A tam początek to jest właśnie, że Chrystus został tam, umarł za nasze grzechy i został wzbudzony. Nie? Czyli opowiadamy, uwierzyliście i mówi, no zobaczcie, w Kościele mówi się i my mówimy, że Chrystus zmartwychwstał. To jak w tym samym Kościele, nie? Część ludzi może mówić, że nie ma zmartwychwstania. Nie? Czyli zarysowuje problem. No i mówi, że to nie będzie nic, nie będzie niczego, to daremna. To jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, no to i kazanie nasze daremne i też daremna wasza wiara. Jedźmy dalej, czyli teraz jakie fałszywe treści tu, no, gdyby nie było zmartwychwstania, no to co to oznacza, jeśli chodzi o nas, którzy mówimy te treści różne o zmartwychwstaniu?
Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierw...
I może byśmy zrobili przerwę? Do 20 już jesteś?
Tak.
Tak, też właśnie, bo zmienia się narracja. Tu wcześniej właśnie były te rzeczy. No jeśli przyjąć waszą wersję, a my mówimy, że Chrystus zmartwychwstał, no to co się dzieje? No to jesteśmy fałszywymi nauczycielami. Nie? To za chwilę sobie szerzej przeanalizujemy, bo to dość ciekawe. Tutaj są wnioski, nie? Że to jest przeciwko Bogu, że to wtedy ta wiara jest bez sensu. Nie? I jeszcze, że nie ma żadnej nadziei dla zmarłych. Oni wszyscy już tam ich nie ma i do widzenia. I koniec. No dobra, czyli mamy te jak gdyby... no fałsze, nie? Które Paweł hipotetycznie przedstawia, choć mówię, można je odwrócić raz tak i raz ci kłamią albo ci kłamią, nie? No to zaraz się będziemy tym zajmować. No i teraz na koniec przedstawia prawdę, czyli jeszcze raz od 20 wersetu, proszę.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności, Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc.
Amen. Zobaczcie, że ta prawda związana ze zmartwychwstaniem Chrystusa, dokąd prowadzi apostoła Pawła? Do jakich wniosków? Wcześniej, no jeśli zmartwychwstania nie było, jesteśmy fałszywymi nauczycielami. A teraz, jeśli Chrystus zmartwychwstał, to gdzie Paweł wchodzi na koniec tego fragmentu? W eschatologię, do apokalipsy idzie, nie? No to zaraz będzie królowanie, zaraz będzie koniec, zaraz będzie przekazanie tu władzy, odda władzę królewską Bogu Ojcu i tak dalej, czyli przechodzi do właśnie tego świata, który ma być po tym świecie, który oglądamy. Nie? Czyli przechodzi do realności tego przyszłego świata, że dla niego to się skleja. Nie? I tym punktem zwrotnym, czy ten świat przyszły jest, czy go nie ma, jest fakt zmartwychwstania. Jeśli zmartwychwstania nie było, to wszystkiego nie ma, nie? A jeśli zmartwychwstanie było, to wszystko jest. I ten świat jest realny. I on kiedyś przyjdzie. Może nawet niedługo, nie? No dobra, to jeszcze może króciutko przeczytajmy już bez podziału.
Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun Chrystus. Potem w czasie jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc.
Dzięki. No, to już widzimy, że tłumaczenia raczej się nie różnią. Nie? Że tu nie będziemy mieli jakiegoś odkrycia przez zajrzenie do tekstu greckiego, czy właśnie z porównania różnych tłumaczeń. Ja przynajmniej niczego nie wychwyciłem, co by było warte jakiegoś odnotowania. No to mamy dość dużą zgodność tłumaczy. Jeśli chodzi o taki problem interpretacyjny, no to jeden z takich większych, powiedzmy, to pojawia się w wersecie 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Nie? Ale no to idźmy po kolei, tylko pokazuję. Ale tutaj zobaczcie, tłumacze wszyscy dają mniej więcej taką samą lekcję. Gdzie tu jest problem? No bo jeśli wszyscy zgrzeszyli, nie? No tu wszyscy tego, no to teraz jak wszyscy w Chrystusie, to by oznaczało, że wszyscy idą do nieba. Nie? Tu podpowiem, że to słowo w 22 wszyscy zostają ożywieni, jest zawsze co do zbawionych. Nie jest mowa tutaj o zmartwychwstaniu tam do potępienia, bo takie też jest sąd tak zwany, ten ostateczny w Apokalipsie, nie, że powstaną także i tam ciało wyda, morze wyda ciała, wszyscy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest, w tym to słowo użyte jest zawsze w kontekście ludzi zbawionych. Nie? No, ale za chwilę do tego dojdziemy. Tu tylko pokazuję, że jakaś taka trudność interpretacyjna, poważniejsza, no to się pojawia tu. I można, oczywiście eschatologia, no to jest zawsze morze trudności różnych, nie? I są różne koncepcje wśród chrześcijan. Ten werset 24. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. No to tutaj też można by dość obszerne jakieś takie studium pogłębiające zrobić. No ale mówię, czytaliśmy kiedyś Księgę Apokalipsy, no to tam odsyłam po szczegóły, a my wracamy do początku. Tak jak mówiłem, w kulturze greckiej, w kulturze pogańskiej i w kulturze żydowskiej były różne koncepcje na temat zmartwychwstania. Stąd one przeniknęły do kościoła. Mamy tutaj przykład, jak zobaczcie, to w co wierzy ulica tak zwana, w to w co wierzą w domu i co cię nauczyli, jak ty wnosisz ze sobą do kościoła. Nie? I no, my twierdzimy, że się opieramy tylko na Biblii, ale to jest bardziej chęć. My chcielibyśmy opierać się tylko na Biblii. Ale musimy pamiętać, że otwierając Biblię, wnosimy ze sobą cały bagaż naszego doświadczenia i wychowania. Jeśli w domu bardziej dewocyjnymśmy byli, no to nasza wizja Boga będzie z Bozią związana, a nie z Bogiem, nie? Jeśli w domu ateistycznym, no to bardziej będziemy powątpiewać we wszystko, co cudowne, we wszystko, co ponadnaturalne, nie? Będziemy mocniej przywiązywać wagę do rozumu, a nie tak wielką do uczuć czy przeżyć, nie? I tak dalej, nie? Czyli pamiętajmy, że to, w czymśmy się wychowali, będzie wpływało na to, jak odczytujemy, przynajmniej w pierwszym rzucie, Pismo Święte. Nie? Dalej, to, czym żyje współczesna kultura. Nie? Ono, to będzie przenikało do Kościoła. Chcę, żebyśmy mieli świadomość, że zarówno nasze wychowanie, a wychowanie to historia, będzie oddziaływać na nasze postrzeganie Boga. Nie? Mówiliśmy o różnicach między kościołami ukraińskimi a polskimi. Nie? Że u nas, jak ludzie modlą, to się to w kościołach protestanckich zwykle siedzą. Nie? A tam stoją albo klęczą. Skąd to się wzięło? No z wychowania. Nie? Tak w prawosławiu byli z taką nabożną czcią, taką, wiecie, no, takim troszkę lękiem bardziej przed władzą, przed carem, przed cerkwią, nie? To się tam wszystko im zlewa, nie? No bo tam taki mniej więcej system. No i ci wierzący, kiedy mówią do Boga, oni od razu stają albo na klęczki, nie? A nie mówię, że to źle. Ja nie mówię, że to źle. Dlatego pokazuję tylko różnicę z wychowania, z tradycji, z historii albo z bieżącej kultury. Czyli czym żyje bieżąca kultura, tym też będzie żył Kościół. Nie? Warto o tym pamiętać. Stąd to pierwsze zderzenie problemu. No to właśnie Kościół musi się zmierzyć z wpływem kultury lub historii, nie? Tradycji, nie? I się mierzy. Paweł nie ucieka, mówi, no dobra, no jak tak mówią, no to trzeba już konsekwencje wyciągać, nie? Jeśli nie ma zmartwychwstania, no to i Chrystus nie zmartwychwstał. Mówi, bądź konsekwentny. Jak twierdzisz, Wacek, że nie ma zmartwychwstania, noż to miej odwagę powiedzieć, że i Chrystus nie zmartwychwstał. No i jak? No tak się podrapał po głowie, jak szympans. Nie, czekaj, kto to się tak... No i rozumiem, że część przynajmniej, no już dobra, nie, no to tam jednak wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, no to znaczy, że i my zmartwychwstaniemy, nie? No to Paweł daje dalej, słuchajcie, mówi chopy. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to nasze tu, jak pastor Zaręba tłumaczy, poselstwo albo kazanie jest bez sensu. Nic nie daje. My ludziom zawracamy gitarę. A więcej, wiesz, cała ta nasza zabawa w Kościół, w chrześcijaństwo jest nic nie warta. Daremna jest też wasza wiara. Idźcie do domu. Nie zajmujcie się tym. Po coście tu przyszli? Nie ma zmartwychwstania, każdy idzie do domu. Nie? Kury szczać, prowadzić, tam, nie wiem, w warcaby grać. No kto tam co lubi, nie? Ale nie zawracajcie głowy Kościołem nikomu, nie? Chrześcijaństwo jest do niczego niepotrzebne, na darmo, no. Nie ma zmartwychwstania, idźcie do domu, nie zawracajcie nikomu głowy. Czyli to jest ten, no, pierwszy rzut i pokazanie ciężaru tego stwierdzenia. Ale to też pokazuje, że zobaczcie, nie można sobie tak... Nie można pleść głupot w Kościele. To jest też dla mnie wniosek z tego. Nie można pleść głupot w Kościele. Dlatego zastanów się, co przynosisz do Kościoła z tego świata zewnętrznego. Naoglądałeś się Facebooka, naoglądałeś się TVP może. Nie, to nie podejrzewam was o to. Nie? No ale jakieś tam może TVN-y, może jakieś Polsaty, może gdzieś na Netflixie coś ci się tego. I pamiętaj, że to weszło do twojej głowy. No i teraz musisz stoczyć walkę z tym. Albo to zobaczysz, że to jest błędne i odrzucisz, albo wniesiesz to do Kościoła. Albo wniesiesz to pośród ludzi w Kościele. Zaczniesz to opowiadać lub w jakiś sposób tym żyć, lub w jakiś sposób to reklamować i tak dalej. Mógłbym tu już zrobić dyskusję, ale to może jako zastosowanie do domu, żeby pomyśleć. co mówiłem lub słyszałem, co jest bzdurą, a słyszałem to w kościele lub mówiłem to w kościele. Zróbcie sobie taki test. Co jest bzdurą, ale albo sam mówiłem, albo słyszałem od innych opowieści dziwnej treści z nie wiem, pod Muchomora, czy skąd tam innego jeszcze, nie? Także w innym miejscu apostoł Paweł mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Nie? Zastanów się, o jakich tematach mówisz, jakie treści poruszasz, czym ludziom zawracasz głowę. No bo tu, zobaczcie, część ludzi zaczęła mówić w kościele bzdury, że nie ma zmartwychwstania. No i Paweł się z tym mierzy. Dobra. Teraz najcięższy kaliber to są wersety od 15 do 19. Może weźmy tą Biblię Gdańską odnowioną i przeczytajmy 15-19.
I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi.
O, zobaczcie, tu pożałowania godni, nieszczęśliwi. Bardzo pięknie to. Dobra, spróbujmy wyciągnąć teraz wnioski. Jeśli nie było zmartwychwstania, czy nie ma zmartwychwstania, o tak powiemy, to co z tego wynika? Proszę, rzucajcie pomysły, ile jest tych różnych tu wniosków, które Paweł wyprowadza.
Jesteśmy fałszywymi świadkami Boga.
Tak, zobaczcie, to jest naprawdę argument z grubej rury. Nie? Że jeśli nie ma zmartwychwstania, jesteśmy fałszywymi świadkami Boga. Co dalej?
Że Chrystus nie został wskrzeszony. Dalej jest, że daremna jest wasza wiara, no nasza.
Tu jeszcze wcześniej, zobaczcie, jest, że umarli nie bywają. Nie ma zmartwychwstania dla umarłych tych. Nie ma nadziei dla tych, co zasnęli, nie? Umarli nie zmartwychwstaną. Co jeszcze?
Po tym, że daremna jest nasza wiara, że nadal jesteśmy w swoich grzechach, czyli nie jesteśmy zbawieni, obmyci.
Daremna wiara. Nie mamy przebaczonych grzechów. Nawet po spowiedzi. Nie, to niemożliwe. No, przepraszam za taki wniosek. Nie mamy przebaczonych grzechów. Jeszcze raz, nawet ci, którzy wierzący, nie tylko, że umarli, nie ma dla żadnych umarłych, ale też i wierzący nie zmartwychwstaną, nie? Poginęli. No i ten 19 werset. Chrześcijaństwo unieszczęśliwia. Dlatego ja odrzucam tak zwany zakład Paskala. Nie? Niektórzy używają, żeby przekonać kogoś do wiary w Chrystusa, ten zakład Paskala, on mniej więcej tak leci, że jeśli Boga nie ma, a w Niego wierzysz, to nic nie tracisz. Jeśli Bóg jest, a w Niego nie wierzysz, to tracisz. Jeśli Bóg jest i w Niego wierzysz, to zyskujesz. Czyli tak? Jeszcze coś? Ktoś pamięta? Tak mniej więcej ten zakład Paskala, o ile pamięć mnie nie myli, wygląda, nie? I on błędnie zakłada, wbrew temu tekstowi. Paskal nie doczytał, bo mówi, że jeśli Boga nie ma, no tu rozumiemy, nie ma zmartwychwstania i tak dalej, a my wierzymy w Boga, to nic nie tracimy. Nie, tracimy. Żyjemy według jakiegoś kodu, który nas ogranicza niepotrzebnie wtedy, nie? Dlatego no ja tam nie używam tego jako argumentu do przekonania ateistów niewierzących do wiary w Boga, Ale próbował chłop. No, mówię, nie wszystko, co ludzie wymyślą, zaraz jest mądre, nie? Bo chrześcijaństwo to jest życie dla Chrystusa. To jest poświęcenie wszystkiego dla Jezusa. To jest poddanie każdej dziedziny swojego życia Chrystusowi. Jeśli On nie zmartwychwstał, jesteśmy fałszywymi świadkami, to jest fałszywe nauczanie, to po co w ten sposób życiem kierować? Po co się ograniczać? Po co się narażać? Po co ja mam się procesować, nie? I tak dalej, nie? Po co ja mam mówić tym katolikom, że trzeba uwierzyć w Chrystusa, a nie w jakieś sakramenty czy inne tam czary-mary, nie? Po co to wszystko? A jeśli Chrystus zmartwychwstał, to choć to się nie opłaca po ludzku. Apostoł Paweł mówił, każdy, liście do Tymoteusza, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będzie. No to już, to się nie opłaca, ewidentnie. Ale jeśli jest zmartwychwstanie, jeśli my zmartwychwstaniemy, jeśli będzie to przyszłe królestwo, a to jest najlepsza inwestycja w życiu. To nie ma, to wiecie, to żadne te bitcoiny, to se możesz, wiesz, gdzie wsadzić i nic nie pomoże, nie? Tylko posłuszeństwo Chrystusowi w ostatecznym rozrachunku będzie się liczyć. Czyli albo, albo. No dobra, czyli mamy tu całą listę, kilka, sześć czy siedem różnych wynika takich ciężkich wniosków, nie? Jeśli nie było, jeśli nie ma zmartwychwstania. Ale chciałem nad tym pierwszym, czyli 15 werset, zobaczcie, wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. I chciałem tu chwilę się zatrzymać. Zobaczmy jeszcze może z tłumaczenia pastora Zaręby, ten werset 15.
Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają.
No, czyli tu nie ma wielkiej różnicy, ale poziom jest... On tu nie mówi, bylibyśmy fałszywymi nauczycielami jakiejś religii. Tylko co mówi? Bylibyśmy fałszywymi świadkami Boga. Nie? Czyli nie tam ludzie nas by rozliczyli z tego, tylko sam Bóg. I teraz, no zobaczcie, kiedy człowiek może być fałszywym świadkiem Boga? Otwieram dyskusję.
Kiedy mówi, że Bóg zrobił coś, czego nie zrobił, albo że ma cechy, których nie posiada.
Tu bardziej chodzi o tę pierwszą, nie? Tu, Piotrze, trochę rozszerzyłeś, oczywiście prawdziwie, ale tu jest ta pierwsza rzecz pokazana, nie? Że jeśli przypisujemy Bogu, że zrobił coś, czego nie zrobił, to jesteśmy fałszywymi świadkami Boga. Zniesławiamy Boga. Nie? Jest taki przepis, wiecie, w kodeksie karnym, tam zniesławienie różne tego, śmego i owego, nie? A tu, mówiąc o Bogu nieprawdę, zniesławiamy Boga. I apostoł Paweł to pokazuje jako jakieś ważne przewinienie, ważny grzech, o tak można powiedzieć. No i teraz spróbujmy z naszego życia wybrać kilka, nie mówię z naszego życia, czy nie ze swojego życia, bo rozumiem, że to każdy z was już by się szybciutko nawrócił, ale z naszego otoczenia, z naszej kultury, czy chrześcijańskiej, czy ogólnie narodowej, wybrać kilka takich tez o Bogu, które ludzie bardzo często mówią, a które są fałszywe. Że Bóg coś zrobił, albo czegoś nie zrobił.
Że Bóg potrzebuje wielu pośredników do siebie. Przykładowo świętych.
Tak, no tu to jest jedno z takich katolickich mocnych twierdzeń, że święci, a szczególnie Maria, czy Matka Boska, są pośrednikami do Boga. Nie? A Bóg powiedział, że jest jeden pośrednik. Nie? Czyli to jest jedna rzecz. Co jeszcze byście mogli pokazać? Że Bóg coś zrobił, albo jakiś jest, który, no, mówi się w różnych, no, jakby to powiedzieć, kontekstach naszej kultury szeroko rozumianej, a co jest nieprawdą.
Że Bóg nie ma tak jakby władzy absolutnej, tylko jest jakaś Pani Nieba, Maryja jeszcze, i że ona ma wpływ duży na to.
Tak, nie? Suwerenność Boga, że On ją przekazał i tu nie panuje nad sytuacjami. Nie?
Sama koncepcja czyśćca, która jest właśnie u nas...
Że Bóg dręczy ludzi w czyśćcu.
Jest
ja zawsze pytam...
okres pomiędzy, że
przepraszam,
nie ma czegoś takiego.
Proszę księdza, kto dręczy ludzi w czyśćcu? Bo tam mówi się, że oni jakieś kary tam, no i kto ich tam dręczy? No i czekam... I on musi powiedzieć, że Bóg. Nie? O, to w takiego Boga wierzysz. A ja wierzę w Chrystusa, który właśnie cierpiał za mnie i uwolnił mnie od kary i winy za wszystkie moje grzechy. Nie? Oni wiedzą, że ja mam rację i oni wiedzą, że bzdury plotą, ale mimo wszystko nie mają na tyle odwagi, żeby o tym ludziom powiedzieć. No ale dobra. Jeszcze... Reinkarnacja, zobaczcie, przecież mówiliśmy troszeczkę na początku, bo tu Dalaj Lama się poprosił o uwagę w taki trochę nie bardzo, że tak powiem, najmądrzejszy sposób, no ale no, co mu nie pomogę mu. W każdym razie wepchnął się na afisz. Koncepcja reinkarnacji, że człowiek nie umiera i nie staje przed sądem, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, list do Hebrajczyków, 9 rozdział. Tylko, że tu przychodzi, umiera w jednym ciele, rodzi się później w drugim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni twierdzą, że to na pewno tak jest. Nie? No to trzeba powiedzieć, że jesteście w tym momencie fałszywymi świadkami Boga, że Bóg was rozliczy. Nie, to nie z nami będziecie mieć do czynienia. Tylko kiedy już się zabieramy za mówienie o Bogu, to warto się upewnić, że to, co o Bogu mówimy, jest prawdą. To jest ważne zastosowanie. Zanim zaczniesz coś mówić o Bogu, upewnij się, że to jest prawdą. Poświadczysz o Nim. A zobaczcie, apostoł Paweł pokazał to jako coś złego. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Boga, gdybyśmy zgłosili zmartwychwstanie, którego nie było. Nie? No dobra, to do takiej głębszej rozwagi i myślę, że to jest też zachęta do poważnego studiowania Biblii. Bo owszem, Ewangelia o darmowym zbawieniu to... Niemowlę w Chrystusie już zna i może innym mówić, jak dostąpić zbawienia. Ale inne rzeczy są trudniejsze. No i trzeba spędzić trochę życia, żeby je poznać. Nie? Dlatego no, Jakub mówi, niech niewielu się pcha do nauczania. Nie? Tak spokojnie, spokojnie. Nie? Najpierw coś dokładnie poznaj, zbadaj, a dopiero potem zastosuj w swoim życiu, nie? O tym etapie trzeba zawsze, a dopiero potem innych nauczaj, nie? Także to z tych różnych skutków przejdźmy dalej do tej pozytywnego elementu. No ten 19 werset, to już mówiłem, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jeśli tylko w doczesności polegamy na Chrystusie, to zobaczcie, to jest wielkie nieszczęście. To jest wielkie nieszczęście. To jest zmarnowanie życia. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma przyszłego życia, nie ma nagrody w niebie, to marnujesz sobie życie. A jeśli jest, to właśnie wygrywasz swoje życie. Nie? To każdy musi tak sobie naprawdę. Bycie w kościele, bycie uczniem Chrystusa, to nie jest wybór szminki, czy koloru cienia, czy wybór samochodu, no już powiem jakąś poważną rzecz, nie? Bo nad tym to trzeba się poważnie zastanowić, tu bardziej do męskiej części. Nie? To jest istota naszego życia i to nie tylko w tej części doczesnej. To naprawdę warto się dogrzebać do korzeni i odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Jeśli idziesz za Chrystusem, to żebyś wiedział dlaczego. Nie dlatego, a koleżanki też ze szkoły się zapisały do oazy, to i ja polecę, nie? Nie? Czy tam do chóru jakiegoś, czy nie wiem, o, wycieczka, jest, do Fatimy jedziemy wszyscy, albo do Medjugorje, to i ja będę tego, a ona pielgrzymkę idą, no to nie? No to są, to rozumiecie, to są trywialne, dziecinne wybory, nie potraktowanie poważnie. Apostoł Paweł tutaj, zobaczcie, on jest gotowy wszystko zakwestionować. Daremna jest wasza wiara, daremne moje nauczanie apostolskie, wszystko obić, wiecie o co, o kant stołu, nie? Jeśli nie było zmartwychwstania, dlatego musisz być naprawdę przekonany, jeśli chcesz iść za Chrystusem, to musisz być przekonany, że On zmartwychwstał. Tutaj trochę Michał pomagał nam w święta, nie? Taki cykl kilku takich wykładów, żeby pokazać, że wieść o zmartwychwstaniu nie pochodzi tylko z Pisma Świętego. Że to w kulturze Rzymu, w kulturze też żydowskiej pojawiły się ślady pozabiblijne zmartwychwstania. Nie? No bo dla niektórych to może mieć znaczenie, a Biblia, no bo to tam napisali sami chrześcijanie, no to nie wierzę. No ale nie tylko chrześcijanie pisali o zmartwychwstaniu. Nie? No to może warto się nad tym pochylić. Jeśli byś chciał więcej też na ten temat zmartwychwstania, mogę ci wysłać książkę w PDF-ie człowieka, który wątpił, chciał obalić właśnie, pokazać, że to jest jeden z największych szwindlów w dziejach ludzkości, to zmartwychwstanie Chrystusa, zabrał się do roboty i wyszło mu jak zwykle. Fuszerka, normalnie fuszerka, książka Zmartwychwstanie. Jeśli ktoś nie chce czytać, no to jest też fajny film, podobny. Pomóżcie mi, czy jak to? Sprawa Chrystusa, też bardzo podobna kanwa, podobne odkrycia, badanie, podobna droga. Ale no, jak ktoś woli książkę, to zaraz piszcie i za chwilę, dziś lub jutro najdalej, wyślę wam w PDF-ie tę książkę do przeczytania. Oczywiście w wersji papierowej, ona też gdzieś tam na rynku funkcjonuje. Dobra, czyli skończyliśmy na 19 wersecie. Przeczytajmy teraz może znowu z Biblii Tysiąclecia ten werset 20-24, gdzie jest mowa o prawdzie. Wnioski pozytywne.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc.
Dzięki. No tutaj, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem. Pierwiastkiem to pierwociną bardziej, nie? Pierwocina, czyli pierwszy owoc. Teraz jest wiosna, no tu czekamy, zaraz już wybuchną wszystkie te pąki kwiatowe, będzie biało, różowo i tak dalej, nie? No ale po co są kwiaty? No żeby powąchać, no ja wiem, ale żeby ładnie było, ale po co są kwiaty? Żeby był owoc, nie? Żeby był owoc. To jest bardzo ważna prawda. Pamiętajmy, że tak jak my czekamy, żeby nam coś zakwitło, taki Bóg czeka, żebyśmy my zakwitli i wydali owoc. I wydali owoc, nie? To jest pragnienie Jezusa w stosunku do każdego z nas. W każdym razie pierwocina, no to jest ten pierwszy owoc, nie? Co on zapowiada? No dalszy owoc, nie? O, wreszcie pierwsza tam śliwka, czereśnia. No to wiadomo, że za 3 dni będę już mógł tam koszyk, łubiankę, o, pierwsze truskawki, to już za 2 dni to będzie zatrzęsienie i tak dalej, nie? Czyli zapowiada zbiory, zapowiada obfite plony, nie? I oczywiście on tam w tych czasach starożytnych Żydów, no, był dedykowany Bogu, nie? Żeby oddać mu cześć, nie? I teraz Chrystus jako pierwszy. Ale to jest gwarancją, zapowiedzią, że następni zmartwychwstaną. On jest pierwszy, a my za nim pójdziemy, nie? Także to jest taka, no, radosna, dlatego to trzeba. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, czyli pierwociną tych, którzy zasnęli, nie? Że on pierwszy z tych, którzy zakosztowali śmierci, on już przeszedł do życia, zmartwychwstał w nowym ciele i to znaczy, że później wszyscy pójdą tą drogą, nie? Czyli no, tak, to jest taki moment jak rezurrekcja, nie? Taki podniosły moment w narracji tego fragmentu. Tu 21 werset, tu czasowniki się troszkę różnią, nie? W rzeczywistości ich nie ma, nie? Dlatego jeden tłumacz se dał tak, drugi tak. No 20 werset można by tak. Teraz zaś pomazaniec jest, przepraszam, 21. Skoro bowiem przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie z martwych, nie? Także nie ma tam tego przyjdzie, przyszło i tak dalej. No tak, żeby tu ładnić, no to dalej. Tu by chyba trzeba w czasie przeszłym dać to bardziej. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszło zmartwychwstanie, bo już Chrystus zmartwychwstał. Dlatego wykorzystałbym tu raczej, jeśli już bym chciał dać czasownik, dałbym czas przeszły. Nie? Schody się zaczynają w tym 22 wersecie. Nie? Albowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni i tu zawężone jest pole, bo można powiedzieć, no tak, no wszyscy zostaną ożywieni, jedni pójdą do piekła, drudzy do nieba, nie? Z tymi nowymi ciałami, tak jak możemy w 20 rozdziale, zobaczcie, Księgi Apokalipsy, jest ten opis, to jest 20 rozdział, końcówka. Jeśli kto nie był zapisany, 15 werset, jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia Jezusa, nie? Został wrzucony do jeziora ognistego, nie? Tam, czyli jest mowa o tym zmartwychwstaniu zarówno tych, jak i tych, nie? Ale tutaj jest właśnie to słowo, które zwykle związane jest ze zmartwychwstaniem tym zbawionych. Jak to ugryźć? Macie jakąś, no, jakiś pomysł, bo rzeczywiście tu jest w szeroko pojętym chrześcijaństwie zrodziła się taka koncepcja, ona jest dość popularna dzisiaj, szczególnie w kręgach takich neoliberalnych katolików, że wszyscy ludzie będą ostatecznie zbawieni, że piekło i czyściec będą puste ostatecznie. Na przykład taki ksiądz zwodziciel w różnych tam aspektach, jak on się nazywa? Szóstak, to on głosi taką koncepcję, że tu to piekło w końcu będzie puste. On tego nie wymyślił, to na przykład taką koncepcję głosił tu już wcześniej ksiądz chyba Hryniewicz na Kulu, też ksiądz profesor katolicki, ale no to jest tam wymysł już z wcześniejszych epok, gdzieś to zawsze na marginesie chrześcijaństwa, ten taki uniwersalne zbawienie wszystkich, ono się pojawiało, choć mówię, ono dzisiaj tak pasuje ludziom, nie? No bo to jest hulej dusza, piekła nie ma, tam coś będziemy tym przejmować, wszyscy razem zatończymy wesołego oberka w niebie. Co byście powiedzieli? No, ten werset może na to wskazywać.
Ja myślę, że to trzeba czytać razem z 23 wersetem i wtedy dopiero będzie informacja, bo tu jest przecinek, że lecz każdy według własnej kolejności. Czyli jest tutaj jakby w podtekście, w domyśle, jeżeli poprosi Chrystusa, to też będzie ożywiony. Ale to już taka moja dopowiedź. Ale chodzi o tą kolejność taką, że są pewne warunki.
Czyli pierwsza propozycja, żeby, no, słuszna, żeby ten werset umieścić w nieco szerszym kontekście i rzeczywiście tu jak gdyby narracja jest kontynuowana, nie? 23 werset nie jest nową myślą, tylko jest rozwinięciem, nie? I wtedy czytając dalej możemy lepiej zrozumieć ideal, bowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Nie? Czy jeszcze ktoś z was by chciał tutaj, no, coś dopowiedzieć?
Ja tu myślę, że znaczy tak bym wnioskował, że pisze, że zostaną ożywieni, a nie, że zostaną zbawieni. Może w tym sensie.
No tu mówię, że owszem, można to przyjąć, ale no mogę wam pokazać, można sobie zapisać, jak ktoś chce, Jan 15:21, Jan 6:63, Rzymian 8:11, Galacjan 3:21, 1 Koryntian 15:40, 5. To są te użycia tego słowa, no i zawsze ono jest w kontekście zbawionych, nie? Dlatego można próbować, ale jest to słaba obrona, nie? Może ktoś jeszcze coś by chciał dorzucić.
Jeśli można, to bym powiedział, czy zwrócił uwagę na ten taki proste miejsce. Tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. W Chrystusie. Mhm. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to tak, zostanie ożywiony.
Dobra, ciekawy też troll 22. Sprawdźmy, czy w tekście greckim tak i w pomazańcu. Mhm. Mhm. I teraz tu można dwojako interpretować, że wszyscy w Chrystusie zostaną, albo że wszyscy w Chrystusie zostaną ożywieni. Nie? Rozumiecie, w zależności jak rozłożymy akcent, tak można, to gdybyśmy mieli tylko ten jeden werset w Biblii, to mielibyśmy zagwozdkę, nie? Proszę. Ktoś? Magda, chcesz?
W 23 też jest, że którzy są Chrystusowi, więc konkretnie Jego.
Są Chrystusowi, też sprawdźmy, jakie pomazańca. Że jednak kontekst, choć nie silnie, bo ja tu się zgadzam, że jakby tam byli krytycy i mielibyśmy tylko ten werset, czy tylko ten kontekst, to ta nasza obrona jest, można powiedzieć, 50 na 50. Nie? Dopiero jak się weźmie inne teksty Pisma Świętego, gdzie jest mowa więcej o zmartwychwstaniu, kolejności zmartwychwstania, kto zmartwychwstanie i tak dalej, no to tam widzimy już to jasno. Ale gdybyśmy mieli tylko, wiecie, o taką ramkę i z tego musieli coś wyciągać, to mamy już tę silną wskazówkę, że chodzi w Chrystusie i że ta gwarancja zbawienia jest dla Chrystusowych, nie? Potem ci, którzy są Chrystusowi. Jest tu parę luk, bo zobaczcie, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, a nie mówi o tych, co zasnęli. Nie? Jakbyśmy zobaczyli list do Tesaloniczan, no to tam to precyzuje. Nie? Dlatego pismo trzeba czytać w całości. Jeśli studiujemy jakiś temat, no to patrzeć we wszystkich księgach pisma z tego mniej więcej no, okresu objawienia, przynajmniej, nie? Co te teksty, jakie teksty omawiają temat na przykład zmartwychwstania. No i wtedy natrafimy na list do Tesaloniczan i tam 4 rozdział, też kontekst podobny, a nie chcemy, 13 werset, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Nie? Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Nie? To poganie, niewierzący w Chrystusa się smucą, jeśli chodzi o zmarłych, a my mamy się nie smucić, jeśli chodzi o naszych zmarłych. Co więcej, mamy mieć pewność. A jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, zobaczcie, kontekst zmartwychwstania znowu jest, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy, i tu mamy odpowiedź już na tę kolejność, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem, przeto zachęcajcie się nawzajem tymi słowy. Nie? Czyli tu mamy tylko taki fragmencik, bo Paweł nie opisuje szczegółowo eschatologii, nie? To tylko te dwa wersety dotykają eschatologii, a bardziej sam fakt zmartwychwstania broni, nie? Temu poświęca cały ten rozdział, pokazuje, stąd już podsumowując ten werset 22, pokazuje, można powiedzieć, kontrast. Byliśmy w strasznym stanie. W Adamie czekała nas tylko śmierć. Czekało nas piekło inaczej. Czekała nas beznadzieja. A w Chrystusie czeka nas zmartwychwstanie. Nie? a w Chrystusie czeka nas zmartwychwstanie. Także oczywiście możemy tu jeszcze dyskutować, ale ja myślę, że już te odkrycia, to właśnie to, że kontekst pokazuje, że tu każdy w swoim porządku i opisane jest zmartwychwstanie zbawionych i to, że w Chrystusie następuje to zmartwychwstanie, myślę, że skutecznie, jak gdyby to powiedzieć, no, obala teorię, że tu chodzi o wszystkich ludzi, że oni w końcu znajdą się w niebie. Nie? Tylko oczywiście wszyscy wierzący kiedyś zasługiwali na piekło. Ja zasługiwałem, pan, pani, panowie i panie, zasługiwaliśmy na piekło. W Adamie wszyscy umarliśmy, można powiedzieć, nie? Ale w Chrystusie wszyscy, w Chrystusie, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, jak tu Jola zaproponowała, wszyscy dostąpią zmartwychwstania. Na koniec jeszcze przeczytajmy werset 24. Potem nastąpi koniec. No, wszystko musi się skończyć, nasze spotkanie również. Tu kilka takich ciekawostek można jeszcze po tym zmartwychwstaniu. Zobaczcie, nie w trakcie tego zmartwychwstania, czyli to już pokazuje, że te zdarzenia eschatologiczne będą rozciągnięte w czasie. Nie? Nam w takiej prostej eschatologii to jest i koniec świata, nie? I no nie, no, ten koniec świata, on jest rozłożony na dłuższy czas, na lata, można powiedzieć. Różne wydarzenia, Apokalipsa mówi, tam po 3,5 roku to i to się stanie, po 7 latach to się stanie i tak dalej, nie? Czyli pokazuje, że kontekst lat jest. I tutaj już Paweł też zarysowuje, że te wydarzenia eschatologiczne, one będą rozdzielone jakimiś przerwami czasowymi, nie? Że najpierw nastąpi to zmartwychwstanie w takim szyku, nie? Że to nie tak, że wszyscy tego, tylko najpierw ci, potem ci, nie? Już Chrystus już zmartwychwstał, my czekamy, ale w Tesaloniczan precyzuje, że najpierw zmartwychwstaną ci, którzy już umarli w Chrystusie, potem my do nich dołączymy razem w górę, a potem nastanie koniec, gdy właśnie odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. O jakiej mocy, o jakiej władzy, o jakiej zwierzchności tu mówi? No, chodzi o PiS czy o PO? No tak pytam. No. O diabła. Rzeczywiście taka jest najbardziej, no, myślę, pasująca interpretacja. Zobaczcie w 6 rozdziale listu do Efezjan, 12 werset, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich. Jakaś taka hierarchia, jakaś mnogość, jakieś instytucje tego zła tu w tych okręgach niebieskich i tak dalej, nie? Także kiedy tu mówi o tych zwierzchnościach, mocach i tak dalej, ma na myśli no, moc, zwierzchność, władzę demonów na czele z tym kluczowym Lucyferem, nie? On się od światła zresztą nazwał, znaczy jest nazwany. Co tu jeszcze? Oczywiście, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, nie? No można deliberować, co to znaczy. Macie jakąś myśl? Że to już jest koniec. Kiedy Jezus odda władzę królewską Bogu Ojcu, to wtedy nastanie koniec. No można się zapytać, kto ma władzę królewską, boską? Dla świadków Jehowy. Nie? Odda, nie odda, no to już tam nie wiem, ale na pewno z tego wersetu jasno wynika, kto ma teraz. No toż tam się, no, może warto jednak zastanowić nad tym Jezusem, no bo zobaczcie, że On ma boską władzę królewską nad całym światem.
Kto będzie rządził w piekle, skoro Jezus zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc wcześniej.
Może chaos będzie jednym z, że tak powiem, rozumiesz, kar w piekle, nie? Że tam nawet no tak, będziesz miał podanie i nie wiadomo, będzie do kogo pójść.
Mi chodzi o taką popularną wizję właśnie, że wierzący trafiają do nieba, a wszyscy inni trafiają do piekła i tam diabli ich tam już obracają.
No nie, nie, właśnie nie diabli, nie diabli, nie diabli to się tam obracają, a oni razem z nimi, no, ta wizja jest. No rzeczywiście, że widać, że tutaj ta hierarchia diabelska zostanie zniszczona i no, rozwalona przez Jezusa. To jest przykład, że mamy w tym liście, że tak powiem, taki zajawkę, nie? Tak jak są, jak się nazywa, zwiastun jakiegoś filmu, nie? Tu mamy zwiastun, a żeby znaleźć całość, no to trzeba teraz popatrzeć. Kilka odcinków jest w innych miejscach Biblii, zresztą tu się nawet doczekamy w 15 rozdziale. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, to się i tu już pojawia. Szliśmy do Tesaloniczan, ale i tu też to jest. A potem Apokalipsa, no to już jest full story. Nie? Proszę.
Mi tu się przypomniało, właśnie nie mogłem znaleźć, że w Ewangelii Łukasza mamy to, że szatan jest jakby władcą tego świata. Tutaj rozdział 4, werset 5. I wyprowadził go na górę, pokazał wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł: diabeł, dam ci wszelką władzę i chwałę, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. To moja myśl idzie w tym kierunku, że póki nie przyjdzie czas apokalipsy, panem tak naprawdę tego świata jest jednak szatan i dopiero wtedy właśnie przekaże tą władzę Bogu Ojcu. No, w tym kierunku moja myśl idzie, że ten świat no jest tu, zepsuty po prostu. Nie?
Tu myślę, że jeszcze trzeba by coś nałożyć na to. Nie? Rzeczywiście tu diabeł mówi jakiś element rzeczywistości przedstawia, że on ma jakiś wpływ na rzeczywistość, szczególnie świata materialnego, że może ludziom go jakoś dawać, nie dawać i tak dalej. No tutaj sam ten nasz taki bajka o Twardowskim, nie? O cyrografie i że tam coś dostał od tego diabła, różne takie historie. Ale, mówię, to można oddzielne studium to zrobić, bo tu jest tylko to zarysowane. Ale jest też mowa o tym, że diabeł zostaje strącony. I jest mowa też o wydarzeniu, które Jezus zapowiada też w Ewangeliach, a gdy Duch Święty przyjdzie, nie, przekona świat i tak dalej, i że wy zostaniecie obleczeni mocą z wysokości. Nie? I zobaczcie, że w liście do Efezjan, któryśmy cytowali, tam jest, mówię, stańcie do boju. Obleczeni w pełną zbroję Bożą, macie go pokonać. Czyli jeśli by tamten obraz tylko był prawdziwy, że on robi co chce tutaj, nie? No to ten by już nie pasował do tej rzeczywistości. Czyli pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli Kościół Nowego Testamentu, a to, co widzimy w Starym Testamencie, kuszenie Jezusa na początku, musi się jeszcze coś wydarzyć, co zmieni pole mocy. Nie? Tak mówię jak w jakiejś grze o tron. Ale to jest, mówię, ciekawy temat do dalszych poszukiwań. Dobra. Powoli chyba będziemy kończyć, chyba że ktoś chciał jeszcze jakieś zastosowanie. No dla mnie najważniejsze to jest to, żeby się upewnić, w co wierzysz. Żeby nie iść, tak wiecie, nie przychodzić do kościoła tak, o, bo fajnie jest. Bo to jest poważna sprawa. Nie? I albo wierzysz fałsz i twoje życie będzie pożałowania godne, albo jesteś wiernym sługą, wiernym świadkiem, wiernym nauczycielem i tu jesteś najszczęśliwszym z ludzi, albo najbardziej pożałowania godnym. Czyli mówię, naprawdę trzeba mocno pomyśleć. Trzeba się zastanowić, bo wybory mają konsekwencje. I no, ja oczywiście zachęcam wszystkich do wybrania życia z Chrystusem, ale prawdziwie, a nie na niby. a nie tylko, żeby się samemu oszukiwać. Nie tylko, żeby pozować chrześcijaństwo czy wiarę w Jezusa, bo to nic nikomu nie pomoże. Nie? Pamiętacie, Jezus pogonił tych dziadów, którzy tylko udawali wiarę w Jezusa. Oni mówią, jak to? Żeśmy cię wzywali każdej nowennej rezurekcji co roku. Wszystko było i jajeczko, i chrzanika, ty nas do nieba teraz nie chcesz puścić, niewdzięczników? Pamiętacie, co im Jezus powiedział? Poszł won. Nigdy. Idźcie precz. Nigdy was nie znałem. Wy, którzy czynicie niegodziwość. Nie? Że bez nawrócenia prawdziwego nie pomoże ci bycie w kościele, nawet protestanckim. Musisz przyjść do Jezusa, mając pewność swojej grzeszności, o tym to chyba nie należy cię za bardzo przekonywać, i mając pewność Jego zmartwychwstania. Ale to ty musisz się o tym upewnić. Ja już swoją robotę 30 parę lat temu zrobiłem. Jeśli ty jeszcze nie, no to bierz się do roboty. Do zobaczenia.